Prawo i Sprawiedliwość skierowaliśmy piękny hymn na rozpoczęcie naszej drugiej części społeczności, że chcę w harmonii z Jehową i Słowem wciąż być. Wobec tego dodało mi to zachęty, żeby drugi temat był bardziej duchowy. Jak w harmonii z Jehową i Słowem wciąż być? Jako temat wybrałem taki ciekawy tytuł. Pytanie lisy. Za podstawę naszego tematu posłuży pieśń Salomonowa, drugi rozdział i 15 werset. Połapcie nam liszki, liszki małe, które psują winnice, ponieważ winnice nasze kwitną. Drodzy braterstwo, jest tu bardzo ciekawa myśl podana przez Salomona. O jakich tutaj liszkach jest mowa? Niektórzy myślą, że jest to mowa o gąsienicach, bo tak niektórzy nazywają potocznie gąsienice liszkami. Lecz wszystkie przykłady Biblii mówią o lisach. I podobnie w Księdze Sędziów w 15 rozdziale i 4 wersecie jest powiedziane, że Samson połapał 300 liszek, 300 lisów i powiązał je ogon do ogona, pomiędzy ogony włożył pochodnie i popalił zboża filistyńskie. A więc niewątpliwie nie chodzi tutaj o gąsienicę, ale o lisy. I mówi, połapcie nam lisy, lisy małe. Czyli i te duże, i te małe połapcie, bo, mówi, psują winnice. Otóż lisy są bardzo szkodliwe, jak zagnieżdżą się winnicy. A wiemy, że winnice są ogromne połacie często i jak zagnieżdżą się w nich lisy, wyrządzają ogromne szkody. Niektórzy bibliści uważają, że to, co tu jest mowa o lisach, dotyczy to szakali, które są z tego samego gatunku, z tej samej rodziny psów i szakale bardziej lubują się gnieździć właśnie w winnicach i wyrządzają ogromne szkody w takich właśnie winnicach. To jest dla nas nieistotne, tylko będzie troszkę inny jak lis, ale szakal jest zupełnie podobny do lisa, dlatego weźmiemy tak, jak tutaj przetłumaczone jest w polskiej Biblii. Lisy tutaj, które psują winnice. Ich uwaga, bo winnice kwitną. Gdyby te lisy zagnieździły się w winnicy, kiedy już winogrona dojrzewają, to ta szkoda by była minimalna. Ale gdy winnice kwitną, to wtedy ta szkoda jest oczywiście o wiele większa. Dlatego nie będziemy tutaj wiele naświetlać litery, ale raczej symbol, jaki jest ukryty w nich. Lisy w symbolach biblijnych reprezentują błędy w wierze i w praktykowaniu zasad prawdy Słowa Bożego. I lisy z tego wersetu, lisy, są symbolem w pełni rozwiniętych, pojedynczych lub złożonych wad, które dokonują wielkiej szkody w symbolicznej winnicy wśród ludu pańskiego i w charakterach ludu pańskiego. Natomiast małe lisy, te liski, reprezentują stosunkowo mało rozwinięte, nierozwinięte wady, albo wady te miłe, które nam się tak podobają, często je tak lubimy i trudno nam się z nimi rozstać, których często nie dostrzegamy, bo przyzwyczailiśmy się i mówimy, a to już moje takie przyzwyczajenie. A przyzwyczajenie powinno być właściwe. Nie powinno być złe. Dlatego przez te właśnie takie przymilne wady, reprezentowane są właśnie one przez te małe liski. One takie małe, takie przyjemne, jak to każde małe stworzonko, mała gąska, małe kurcze, mały kotek, mały piesek, to takie miłe stworzonko. I właśnie takie małe liski, to tak często się bardzo pieści, ale one są najbardziej niszczycielskie i najbardziej aktywne. To właśnie te małe w winnicy, jak zaczną się bawić, to zrobią większą szkodę, niżeli te stare listy. Dlatego często w Biblii jest położony nacisk na ważność małych rzeczy. Na przykład grzech naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy. To taki mały czyn. Skosztować z owocu drzewa zakazanego. No przecież cóż to za przestępstwo? Tych drzew było wiele, tego owocu było wiele, no dlaczego to nie skosztować? A jeszcze tak jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, to było piękne na wejrzeniu i smaczne ku jedzeniu, pociągające. No dlaczego nie skorzystować? Ale jak poważne konsekwencje ten czyn pociągnął za sobą. Dlaczego? Bo wypływał z bardzo złego źródła. Jakim było nieposłuszeństwo i nierespektowanie boskiego prawa. Tu nie chodziło o owoc, bo Bóg tego owocu im dostarczył w nadmiarze. Na pewno nie byli w stanie przejeść tych wszystkich owoców, które znajdowały się w sadzie Eden. Ale zawsze przechodząc koło tego drzewa, no takie piękne owoce, dlaczego Bóg nam zakazał? Aż przyszedł moment, że szatan za pośrednictwem węża wpłynął. Ty już możecie skorzystać. Wcale nie jest tak, że wy śmiercią pomrzecie. Raczej staniecie się jako bogowie, znający dobre i złe. I w taki sposób doszło do przestępstwa boskiego prawa i niewątpliwie bardzo brzemiennych skutki następstw. Brzemiennych po prostu rezultaty. Degradacja i śmierć. To są właśnie skutki ściągnięte przez nieposłuszeństwo na nich samych i na ich potomstwo. Podobnie i obecnie, drodzy braterstwo, każde małe przestępstwo, każdy mały grzech polega na tej samej zasadzie, czyli na nierespektowaniu boskiego prawa. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy podał przypowieść o niesprawiedliwym szafarzu, to po tej przypowieści podał wspaniałe pouczenie. Kto w wielu wiernym jest, ten, kto w małym wierny jest, ten i w wielu wiernym jest. A kto w małym jest niesprawiedliwym, ten i w wielu niesprawiedliwym jest. W Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale i 10 wersecie. Czyli posłuszeństwo nie zaczyna się od wielkich rzeczy. Posłuszeństwo zaczyna się od małych rzeczy. Jeżeli będziemy od małych rzeczy uczyć się posłuszeństwa, to i w wielkich rzeczach będziemy posłusznymi. I odwrotnie. Jeżeli w małych będziemy nie respektować boskiego prawa, boskich przykazań, to i w dużych rzeczach okażemy się również niegodnymi boskiej łaski. Tutaj Salomon mówi o winnicach. Co więc reprezentują winnice? Otóż chcę powiedzieć, że w Biblii mamy wiele wzmianek o winnicach. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale 1 do 10 wersetu Jezus daje przypowieść o winnicy i mówi: jam jest ona winna macica, wyście są latorośle. W wszelka latorość, która nie przynosi owocu, odcina, a która przynosi, oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosiła. Czyli tutaj tą winnicą jest Chrystus i Kościół. Czyli jam jest krzewem winnym, a wyście są pędami, latoroślami tego krzewu winnego. Drugie wyrażenie o winnicy znajdujemy w proroctwie Abakuka w 3 rozdziale i 17 wersecie, gdzie tam Abakuk mówi o drzewie figowym, gdyby również o owocu oliwy, gdyby owoc oliwy pochybił i na winnicach nie byłoby urodzaju. A więc tam winnica reprezentuje wielką kompanię, klasę wielkiej kompanii, aby właśnie przynosiła ta klasa godne owoce. A o tych owocach mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan w rozdziale 5 od 20 wersetu, że owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość. Przeciwko takowym nie ma. A więc to są owoce ducha. Czyli tutaj w proroctwie Abakuka oczywiście te winnice reprezentują klasę wielkiej kompanii. Ale w naszym tekście mamy to wyrażenie. Winnice nasze kwitną. I tu te winnice reprezentują lud Boży w sferze służby i rozwoju tu, w tym ziemskim życiu. A więc lud Boży w jego służbie i rozwoju. Również w proroctwie Izajasza w 5 rozdziale i 7 wersecie czytamy od 1 do 7 przypowieść o winnicy i w 7 wersecie czytamy, że winnica Pana zastępów to jest dom izraelski, a Juda szczepieniem rozpocznie. Czyli mamy znowu inny symbol. Cielesny Izrael jako naród, podzielony później na dwie części. Królestwo Północy i Królestwo Południa, albo 10 pokoleń i 2 pokolenia. Było to królestwo, albo ten naród był oczywiście winnicą Jehowy. Ale w psalmie 80 chyba wierszu 14, może nawet odczytamy, Dawid opłakuje nad stanem tej winnicy. 9 werset czytamy. Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł. Wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją. Teraz 12. Rozpuściła latorośle swe aż do morza i aż do rzeki gałązki swe. I teraz 13 i 14. Wszakżeś wtedy rozwalił płot winnicy, tak, że ją szarpią wszyscy, którzy mimo drogo idą. Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spasł ją. Otóż tu jest również mowa o narodzie izraelskim i o odjęciu łaski od narodu izraelskiego i o skutkach ich nieposłuszeństwa boskiemu prawu i respektowaniu prawa zakonu. A my wiemy, że cielesny Izrael jest symbolem albo typem na duchowy Izrael. I wiemy, że cielesny Izrael dzieli się na dwie części. Prawdziwego Izraela i nominalnego Izraela. Prawdziwy Izrael to ci, którzy oczywiście z całego serca pragnęli wykonywać rozporządzenia prawa zakonu, wszystkie przykazania respektować. Natomiast nominalny to ci, którzy tylko przyznawali się, że pochodzą z pokoleń izraelskich i o których prorok Izajasz mówi, że lud ten czcimy wargami, ale sercem jest daleko ode mnie. Czyli Izrael z imienia. Podobnie i duchowy Izrael dzieli się na dwie części. Prawdziwy duchowy Izrael, prawdziwy wierny lud Boży i nominalny. Z imienia. Chrześcijanin jestem, bo jestem katolikiem. Chrześcijanin jestem, bo jestem ewangelikiem. Chrześcijanin jestem, bo jestem jeszcze z innego chrześcijańskiego wyznania. A właściwie z chrystianizmem nie mam prawie nic wspólnego. Tacy są ogólności chrześcijanie. A więc o takiej winnicy czytamy przypowieść naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale od 1 do 16 wersetu o najmowaniu pracowników do winnicy. Jedni byli najemnici bardzo rano, drudzy o 3, o 6, o 9 i o 11. I potem nastąpiła wypłata i oczywiście szemranie. Że ci, którzy najwcześniej otrzymali tyle samo zapłaty, co ci, którzy byli najpóźniej najęci do winnicy. A więc nie będziemy zachodzić te szczegóły, bo nie przyszliśmy do tematu, ale chcę tylko zwrócić uwagę, że tu jest mowa o innej winnicy. Ona też reprezentuje lud Boży, ale już w sferze działania żniwa wieku ewangelicznego. W sferze działalności paruzyjnej. I ta winnica reprezentuje członków klasy malutkiego statka, członków klasy wielkiej kompanii i członków klasy młodocianych godnych, którzy pracowali w tym dziele żniwa od czasu drugiego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc te lisy, duże i małe, wyrządzały i wyrządzają ogromne szkody w winnicach pańskich, czyli ogromne szkody prawdziwemu i nominalnemu ludowi Bożemu. To właśnie te błędy i wady w praktyce zasad Słowa Bożego były przyczyną, że kary spadały na naród izraelski i że kary spadały i spadają na nominalne chrześcijaństwo. Dlatego, że lisy tą niszczą tą winnicę. Te błędy w wierze i błędy w praktyce niszczą oświecenie prawdą Słowa Bożego, niszczą usprawiedliwienie, niszczą poświęcenie, niszczą uświęcenie i stają się przyczyną do zła i grzechu. A często te małe wady, te małe liski, takie te przymilne, wyrządzają większe szkody niż te duże. Dlatego, że te duże są przebiegłe, chytre. Bo w ogóle lis to jest symbol albo synonim przebiegłości, chytrości. Jak to się ogólnie określa, cwaniactwa. Dlatego taki duży lis, to on się nie da blisko podejść. I nie jest go łatwo schwycić. To trzeba i dużo umiejętności, i dużo sprytu, i dużo wytrwałości, żeby takiego lisa schwycić. One są przebiegłe i one się oczywiście bardzo dobrze ukrywają. Dlatego werset mówi, połapcie nam. To znaczy w naszym interesie. Czyli w interesie każdy swoim własnym i w interesie społeczności, w interesie zboru, w interesie rodziny, w interesie całego braterstwa. Połapcie. Czyli unieszkodliwiajcie, zniszczcie, zabijcie te lisy, albo zniszczcie, usuńcie te wady, które nie tylko szkodzą tobie i mnie, jako swemu posiadaczowi, ale i drugim. I dlatego tutaj to napomnienie staje się bardzo potrzebne, bardzo pomocne, abyśmy w harmonii z Jehową i Słowem spędzili, jak śpiewaliśmy tej pieśni. Dlatego często można zaobserwować takie zniszczenie, jakie dokonują lisy albo liski w rodzinie, zboża lub w jakiejkolwiek innej społeczności lub zbiorowości ludu Bożego. I tu jest obowiązek dla każdego prawdziwego chrześcijanina. Chwytać te swoje własne lisy, nie drugiego. Swoje własne lisy. Wobec tego zwróćmy uwagę, jakie to są te lisy. Otóż pierwszy jako taki stary, chytry lis, to przez brata autora tego artykułu, ja tutaj nie mówię o ciebie, jest wymieniona pycha. Pycha z jej różnymi przebraniami, maskami. Szatan ma całą garderobę masek dla pychy. I ubiera ją w różne przebrania, w różne maski. Raz założy jej bardzo skromną maskę, bardzo pokorną, bardzo uniżoną, bardzo miłą, ale w ten różny sposób właśnie przejawia się pycha. Z czego składa się pycha? Otóż składa się z trzech elementów. Pierwsze, z pewności siebie, to co ja, to jest najlepsze, ja tylko potrafię. Z przesadnej samooceny, a więc z przesadnego zrozumienia o sobie, ja jestem lepszy od wszystkich, ja jestem zdolniejszy, tak jak ja, to nikt nie potrafi. Wszyscy by się ode mnie musieli uczyć. No ale to tak mi trochę nie wypada powiedzieć, ale tak sobie myślę. To jest właśnie przebranie, maska, którą ma szatan dla pychy, dla tego starego lisa. I trzecie, z zadowolenia z siebie. Ach, to co zrobiłem, to jest dobre. Nikt by tak nie potrafił jak ja. To jest właśnie trzecia część składowa tego starego lisa. Czyli, jeszcze raz, pewność samego siebie, wysoka, wygórowana samoocena i wygórowane zadowolenie z siebie. To nie oznacza, że myśmy powinni być niezdecydowani i nie mieć żadnej pewności. Słowo Boże powinno stanowić dla nas główne źródło naszej pewności. Obietnice Słowa Bożego. I po prostu wskaźnik. Gdzie być pewnym, a gdzie pewnym nie być. Tak jak bracia uczniowie, kambylici mówili. Co Biblia mówi, my mówimy. I o czym Biblia milczy, my milczymy. A więc gdzie Biblia jest stanowczą, tam powinniśmy być i stanowczymi, my. Ale nie powinniśmy być zapewnymi w odniesieniu do naszego własnego zachowania, postępowania albo zadowolenia z siebie. To Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, Łukasza, w 17 rozdziale i chyba 10 wersecie powiedział, że to wszystko, gdy uczynicie, co powinniście byli uczynić, mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, bo to, co powinniśmy uczynić, to uczyniliśmy. Jest to troszkę niezrozumiałe. Jak to? Słudzy nieużyteczni, a uczyniliśmy to, co powinniśmy uczynić. To znaczy, że nawet to, co uczyniliśmy, to nie uczyniliśmy tak, jakby to należało uczynić. Albo tak, jakbyśmy to chcieli uczynić. No uczyniliśmy. No tak, jak mówiliśmy. To przyznajmy, że słudzy nieużyteczni jesteśmy. Dlaczego nieużyteczni? Bo jakby nie łaska Pańska. Jakby nie zasługa Jezusa Chrystusa, czym my byśmy byli? I co byśmy znaczyli? A więc, drodzy braterstwo, ten chytry lis nie daje się blisko podejść. On jest niezauważalny. On jest bardziej widoczny w winnicy sąsiada. A jak spojrzymy przez płot, o jak tam gratuje. Ale u siebie tego nie widzimy. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Bo pycha niszczy ducha samokontroli. I wtedy ja nie patrzę na to, co ja robię, tylko patrzę, co kto robi. Tak jak Jezus powiedział, obłudniku, wyciąg najpierw belkę z oka własnego. A potem wyciągniesz głos oka brata twego. Czyli jeżeli nie dokonamy tego usunięcia z własnego oka, belki, to będziemy tylko widzieć źdźbło wokół brata. Dlatego niezbędny jest duch samokontroli, abyśmy my mogli dostrzec nasze wady i oczywiście z tymi wadami walczyć. Wada pychy jest bardzo destruktywną wadą. Ona niszczy nie tylko samokontrolę, ale ona niszczy po drodze każdą inną zaletę chrześcijańskiego charakteru. Także jeżeli pozwolimy temu lisowi grasować, to zniszczy całą winnicę. Wewróci do góry korzeniami. Dlatego też pyszny człowiek jest nieznośny, jest nieszczęśliwy sam i wszyscy koło niego są nieszczęśliwi. Zawsze mu się coś nie podoba, zawsze coś będzie mu nie tak, zawsze będzie miał jakieś pretensje. Jak to niekiedy się mówi, że obrażony na cały świat. Dlatego niedostrzeganie pychy lub zakrywanie jej przed innymi ludźmi jest szkodliwe i bardzo niebezpieczne tak dla właściciela, jak i dla otoczenia. Zwróćmy uwagę na kilka wersetów Pisma Świętego, które w tej sprawie są bardzo wyraźne. Przypowieścia Salomonowe w 6 rozdziale od 16 do 19 wersetu czytamy tak. 6 jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a 7 jest obrzydliwością duszy Jego. Oczów wyniosłych jako pierwszy, języka kłamliwego, rąk wylewających krew niewinną, serca, które knuje myśli złe, nóg, które się kwapią wierzyć ku złemu, świadka fałszywego, który mówi kłamstwo i tego, który sieje rozterki między braćmi. Tego, który zawsze ma coś nie tak. Który zawsze będzie po prostu wiercił. 6 rzeczy, a 7 jest obrzydliwością duszy jego. W 16 rozdziale i 5 wersecie czytamy, że obrzydliwością Panu jest każdy wyniosłego serca, czyli każdy pyszny jest obrzydliwością przed Bogiem. Natomiast apostoł Piotr w pierwszym liście, w 5 rozdziale, 5 i 6 wersecie mówi: uniżajcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasu swego. Bo Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Drugi stary, chytry lis to powątpiewanie. Powątpiewanie jest bardzo destruktywne. Powiem, powątpiewanie czy wątpliwości niszczą wiarę. I to w obu składnikach, bo wiemy, że wiara składa się z umysłowego ocenienia i z polegania sercem. A więc niszczy umysłowe ocenienie, ale bardziej zwątpienie niszczy poleganie serca na Bogu, na Jego Słowie, na Jego obietnicach. A jeżeli jest podkopana wiara, jeżeli jest zasiana wątpliwość, czy to tak będzie? Czy to prawdą? Czy się tak stanie? To jest zabrany grunt spod nóg. To nie ma gruntu. Dlatego apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale i 6 wersecie mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga wierzyć musi, że jest Bóg. I że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Jeżeli mamy wątpliwości, czy to tak będzie, a czy Bóg istnieje albo nie, to już nie mamy żadnego gruntu pod nogami. Dlatego Wiara jest gruntem rzeczy tych, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych, pisze apostoł Paweł w liście do Żydów. Dlatego bez wiary nie ma nadziei, bez wiary nie ma pobożności, bez wiary nie ma chrześcijańskiego życia. Ten list musi być schwytany i zabity. Następnym małym, takim milutkim na kolanach, pieszczonym listkiem jest zniechęcenie. Wielu dzielnie walczy z wielkimi wadami, lecz w tym małym listku nie dostrzega niebezpieczeństwa, pieści go. Nie zdaje sobie z tego sprawy, jak zniechęcenie jest szkodliwe, jest po prostu niebezpieczne. Ludzie spotykają różne jakieś nieprzyjemności, trudności, doświadczenia w życiu. To się zniechęca, załamuje się, rezygnuje z dalszej walki, rezygnuje z dalszej służby, albo lubi się uskarżać, jakie to doświadczenia go spotkały, jakie choroby przechodził, ile to trudności, ile doświadczeń. A chrześcijanin ma być kim? Bojuj on dobry bój wiary, chwyćże żywota wiecznego. Jak taki żołnierz może być odważnym, dzielnym żołnierzem Krzyża Chrystusowego? Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 16 rozdziale i 33 wersecie czytamy: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Czyli pomimo doświadczeń, pomimo trudności, pomimo przykrości, ufajcie, jam zwyciężył świat. W drugim liście do Tymoteusza święty Paweł w 2 rozdziale i 3 wersecie mówi tak: drugi rozdział i 3 werset: przetoż ty cierp złe jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Jeszcze świadectwo apostoła w 2 liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a wersecie 17. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Jeżeli byśmy przeczytali powyższe słowa tego rozdziału i doświadczenia apostoła Pawła, jak on mówi, żeby ilekroć był bity, w niebezpieczeństwie na morzu, w pracy i utroceniu, w niedosypianiu, w postach i słabości, i na gości. Mówi, ten króciutki i lekki ucisk. Porównajmy swoje doświadczenia. Czym my możemy te nasze doświadczenia nazwać? Czy nie jeszcze lżejszym i krótszym? Zatem powinniśmy być dzielnymi, nie ulegać zniechęceniu, nie tracić nadziei, nie tracić wiary, ale ufać w Bogu i Jego obietnicach. Odwaga i męstwo prowadzi do zwycięstwa, a zniechęcenie prowadzi do porażki. Tak jest we wszystkich armiach. Każda armia, która jest zniechęcona, która traci nadzieję, jest armią pokonaną, bez względu na potencjał, jaki posiada, jakim dysponuje. Ten mały chytrusek odwiedził Jonasza pod banią. Czytamy to w proroctwie Jonasza w 4 rozdziale, od 4 do 11 wersetu. Kiedy Jonasz nie chciał iść do Niniwy głosić Ewangelii, głosić pokuty, to wpadł do morza i został wyłowiony przez rybę. Gdy ryba go wyrzuciła, to już wtedy postanowił, że pójdzie. Ale dlaczego nie chciał iść? Bo z góry zakładał, że oni nie będą pokutować. To daremna praca, to szkoda tego. I teraz, jak już находził się, nagłosił się po tej Niniwie, to wyszedł na górę i czekał, jak Bóg zniszczy Niniwę. A Niniwa obróciła się do pokuty, zbory. I Bóg nie niszczy. I patrzy, no i po co ja tam chodziłem? To chciałbym widzieć, jak teraz płonie ta Niniwa. A Bóg przygotował dla niego krzew rycynowy. W Biblii jest to bania. Inne przykłady odnawią inaczej, ale słownik biblijny tłumaczy, mam taki słownik angielski, który tłumaczy, że to jest krzew rycynowy o wysokości od 1 do 4 metrów rośnie. Ma bardzo duże, obfite, takie szerokie liście i stwarza ogromny cień. To mu się bardzo przydało, to mu się bardzo podobało, prawda? I ten krzew ma takie właściwości, że jak zostanie skaleczony, zraniony, szybko więdnie i usycha. Mamy właśnie taki tam opis, że jednej nocy ta bania, jak tam jest powiedziane, wyrosła, a przyszedł dzień, słońce i szybko uschła. I wtedy bardzo żałował tego Jonasz. A Bóg mówi, a ja bym nie miał żałować tego miasta tak wielkiego, które się w pokutę obróciło. A więc widzimy, zniechęcony był. No dlaczego? Bóg powiedział, że będzie wywrócona Niniwa, a tu zachowana. A nie wiedział, że Niniwa zaczęła pokutować. Ten chytrusek tak samo odwiedził Eliasza pod Jałowcem. Także pragnął sobie też tam umrzeć. Czytamy to w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale od 2 do 18 wersetu. Ale Bóg go z tego jednak wyprowadził. Nie będziemy tego czytać, bo już zabrakłoby nam czasu. Inny następny lis bardzo często ukazuje się w trójce. To jest takie bardzo szkodliwe, złośliwe trio. Obmowa, oszczerstwo i plotkarstwo. Toż trójka bardzo szkodliwych lisów, które są swą destruktywną pracę. Wykonują pojedynczą albo wspólnie, razem, we trzech. Jak się chwycą do kopania, to przewrócą całą winnicę. A więc boski sąd i boski wyrok jest jednoznaczny, drodzy braterstwo, przeciwko tym, którzy uprawiają takie właśnie wady. Obmowę, oszczerstwo lub plotkarstwo. Jakie one są? Zwróćmy uwagę, jak one są ostre. Najpierw zwrócimy uwagę na psalm 15 od 1 do 3 wersetu, który podaje wspaniałą myśl, kto będzie mieszkał w domu pańskim. 15 psalm od 1 do 3 wersetu czytamy. Panie, któż będzie przybywał w przybytku Twoim? Któż będzie mieszkał na świętej górze Twojej? Ten, który chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swoim, który nie obmawia językiem swym, nic złego nie czyni bliźniemu swemu, ani z lżywości kładzie na bliźniego swego. Ten będzie mieszkał w przybytku pańskim. 101 psalm i werset 5. Czytamy następujące słowa. Serce przewrotne odstąpi ode mnie, a o złe nie będę dbał. Tego, który potajemnie obmawia bliźniego swego, wytnę. Oczów wyniosłych i serca nadętego nie będę mógł cierpieć. Myślę, że te słowa nie potrzebują dodatkowych komentarzy. Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa Jakuba. apostoł Jakub w 4 rozdziale swego listu, a w wersecie od 11 i 12. Nie obmawiajcie jedni drugich. Kto obmawia brata i potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon. A jeśli potępiasz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią. Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracać. Ale ty ktoś jest, co potępiasz drugiego? A więc zwróćmy uwagę, jak to jest niebezpieczna trójka lisów. Obmowa, oszczerstwo i plotkarstwo. Nie mamy tutaj już czasu, nie będziemy nawet udawać się, ale zalecam komentarze do Manny z 7 stycznia i z 14 lipca. O tym wyraźnie mówią. 7 stycznia niedawno tak czytaliśmy i na pewno nie jeden z nas sobie przypomnie, co jest, a co nie jest obmową. Bo niektórzy uważają, przecież to, co powiedziałem, to jest prawda. A tam jest powiedziane obojętnie, czy to, co mówimy, jest prawdą, czy nieprawdą. Jeżeli to jest zła opinia i w chęci szkodzenia komuś, to jest przestępstwem, to jest obmową. Zatem jest to bardzo szkodliwa trójka lisów. I jeszcze jeden, który tutaj brat autor wymienia. Oczywiście można by było podać o wiele więcej, ale czas na to nie pozwala. To jest bardzo stary list intrygant. To jest wtrącanie się w sprawy innych ludzi. Oczywiście, że nie wszyscy to czynią, albo też nie wszyscy w równym stopniu to czynią. Szczególnie na tą wadę są narażeni ci, którzy osiągnęli wyższy stopień rozwoju, wyższy stopień wiedzy, wyższy stopień charakteru lub inteligencji. Uważają, że są upoważnieni do tego, żeby wszystkich po swojemu napominać, ustawiać, doradzać. Nawet wówczas, gdy te rady nie są ani potrzebne, ani doceniane, ani nawet niekiedy słuchane. Starają się wszystkim udzielać rad, wskazówek i napomnień. A przez to stają się, tak jak mówi apostoł Paweł, wścibskimi. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, 10 i 11 wersecie mówi tak. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 10 i 11 werset. Albowiem też to czynicie przeciwko wszystkim, którzy są we wszystkiej Macedonii, ale was napominamy, bracia, iżbyście tym więcej obfitowali i pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali i pracowali własnymi rękami swymi, jakośmy wam przykazali. Z tego świadectwa apostoła wynika wniosek, że już w pierwotnym kościele byli tacy, którzy nie zadowalali się tylko zajęciem swoimi własnymi sprawami, którzy chcieli wszystkim i wszystkich uczyć. Wszystkim doradzać i wszystkich uczyć. I dlatego mówi apostoł Paweł, doradzamy wam, abyście spokojnymi byli i spraw swoich pilnowali. A jak o tym wtrącaniu się w cudze sprawy mówi Salomon, to najlepiej będzie, jeżeli przeczytamy to. Przypowieścia Salomonowych w 26 rozdziale i 17 wersecie. Jakoby też psa za uszy łapał, kto się mimo idąc w cudzą zwadę albo w cudzą sprawę daje. Myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, czym grozi złapanie psa za uszy, a jeszcze tym bardziej obcego psa. Dlatego zawsze wtrącanie się w czyjeś sprawy, w nie moje sprawy, przynosi szkodę i przynosi po prostu krzywdę. Jeżeli nie temu, to tym, z którymi ma do czynienia. Pierwszy list Piotra, 4:15 przynosi nam szczególną tutaj doradę i czytamy tak. 4:15. A jeżeli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż On duch chwały. A żaden z was niech nie cierpi jako mężobójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako w cudzy urząd się wtrącający. Tutaj cudzy urząd jest raczej w języku greckim jako w cudze sprawy się wtrącający. Takie więc postępowanie zawsze wyrządza szkodę i cierpienie. Jeżeli nie dla wtrącającego się, to dla innych. I brat autor mówi, że obserwacja w życiu skłania nas do przypuszczenia, że około połowa ludzi jest skłonnych do wtrącania się w sprawy innych ludzi. I tacy często się usprawiedliwiają. Gdybym się tym nie zajął, gdybym nie wziął w ręce swoje, to by się dobrze nie powiodło, to by się sprawy tak nie układały, to by było źle. Tacy nie zdają sobie sprawy, że krzywdzą innych, że przekraczają prawo Boże. To Bóg, to nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus jest nauczycielem wszystkich z ludu Bożego. Jeżeli my staramy się więc zająć to stanowisko, to tak jakbyśmy po prostu powiedzieli: poczekaj Chrystusie, poczekaj Boże, to ja to tutaj załatwię. Chyba, że nie potrafię. A więc jeżeli jest jakieś nieporozumienie w zborze, a ciebie to jako osoby nie dotyczy, nie wtrącaj się. Pozwól załatwić tym osobom między sobą swoje sprawy. Chyba, że jedna z tych osób przyszła do ciebie i prosi cię o pomoc. I brat autor mówi, i w takim wypadku odmów, chyba, że przyszła do ciebie zgodnie z radą Jezusa. A ta rada w Ewangelii Mateusza w 18. Nie powiedz, że on robi to i to i to i idziecie go napominać albo skrochować. Tylko, że masz nieporozumienie i niech teraz ta sprawa stanie między tobą i między onem w obliczu tych świadków i ci świadkowie nieuprzedzeni niech rozsądzą. Gdzie jest racja? Jak powinna być sprawa załatwiona. Jeżeli usłucham, w porządku. Sprawa załatwiona, sprawa zamknięta, nie ma dalej sprawy. Jeżeli nie usłuchał, powiedz zborowi. Przedstaw przed zborem, niech zbór zadecyduje. Ale brat autor mówi, ale gdyby nawet przyszedł do ciebie brat lub przyszła siostra, według tej rady, to nie bądź za gorliwym interweniować. Raczej żałuj, że taka sytuacja powstała. Raczej bądź niechętnym, ale tu w tym wypadku odmówić nie możesz i nie powinieneś. Ale raczej żałuj, że taka zaistniała sytuacja, niż byś się miał gorliwie angażować w nie swoją sprawę. I dlatego to, co mówi Jezus. Błogosławieństwa. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, wierszu 9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale, 14 wersecie mówi: pokoju naśladujcie i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. To jest przedstawione tylko pewne grono. Kilka listów, można by było więcej przedstawić, ale myślę, że te, co są przedstawione tutaj przez brata autora, to są te, które najbardziej szkodzą, które najwięcej dokonują zniszczenia w tej symbolicznej winnicy. I teraz w jaki sposób je usuwać, jak je niszczyć? A więc niszczenie tych listów to znaczy oczyszczanie charakteru zwart. Jak ono ma postępować? Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 7 rozdziale i 1 wersecie mówi: te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie za wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. A więc mamy obietnice i na podstawie tych obietnic mamy oczyszczać samych siebie ze zmaz ciała i zmaz ducha. A jakie to są obietnice? Biblia jest po prostu bogatym źródłem, jest po prostu skarbnicą obietnic. A najważniejsze, to czytamy w 1 liście Jana, 2 rozdziale, 25 wersecie: a ta jest obietnica, którą On nam obiecał, to jest żywot wieczny. I zwróćmy uwagę, jak Jezus powiedział w tej właśnie przypowieści o niesprawiedliwym szatwarzu do swoich uczniów: kto wiernym jest małym i wielu wiernym jest. I teraz mówi: a jeżeli żebyście cudzym wiernymi nie byli, prawdziwego któż wam powierzy? To, co waszego jest. To, co znaczy? Jak w cudzym? To, co my posiadamy obecnie. Będąc poświęconymi, złożyliśmy jako ofiarę Panu. To już nie jest nasze. To już nie jest nasza własność. Jesteśmy tylko dysponentami. To jest Pańskie. Jeżeli w tym nie będziemy wiernymi, to, co obiecane jest za wierność, życie wieczne i przyszła nagroda, nie otrzymamy, a to jest nasze. Ale nasze przez obietnicę. A obietnica warunkowa. Bądź wierny aż do śmierci, ja dam ci koronę żywota. Jeżeli więc wiernymi w tym nie będziecie, my to nie otrzymamy tej nagrody. Prosta sprawa. W obietnicy tkwi moc do oczyszczania. Niezbędna moc do oczyszczania się. I wtedy teraz zdaję sobie sprawę. Jeżeli nie będę się oczyszczał, to nie otrzymam nagrody. To nie otrzymał łaski Bożej. Nie otrzymam błogosławieństwa Bożego. Popatrzmy, co mówi święty Paweł w 2 liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale i 21 wersecie. Jeżliby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowany. Ale warunek, jeżeli by oczyścił od tych rzeczy, czyli niezbędne jest oczyszczenie się od tych wad. Jeżeli takie oczyszczenie jest prowadzone poza Biblią, to znaczy bez kierownictwa Biblii, napomnień Jezusa, apostołów, ono nie da pożądanych efektów, rezultatów. Ale jeżeli jest prowadzone pod kierunkiem tych obietnic i zdajemy sobie sprawę, jeżeli cudem nie jestem wierny, to nie otrzymam tego, co moje jest. To jest obiecane. Czyli jeżeli nie będę wierny w poświęceniu, to nie otrzymam nagrody. i o czym chcemy więcej rozmawiać. To daremna jest cała moja praca. A więc muszę oczyszczać się od wszelakiej nieczystości ciała i ducha. Jak to oczyszczać? A więc pierwsze, odwrócić uczucia od złych rzeczy. Żeby nasze uczucia nie lgnęły do złych rzeczy. Żebyśmy nie patrzyli na złe rzeczy, tak jak Adam i Ewa w raju. Takie piękne drzewo, taki piękny owoc. A więc odwrócić uczucia od tych złych rzeczy. Drugie, odwrócić uwagę od powabu złych rzeczy, a skoncentrować uwagę na dobrych rzeczach, na dobrych myślach. Jeżeli nasze myśli, nasze uczucia będą skierowane ku dobrym rzeczom, to będzie oczyszczony zdrój, będzie oczyszczone źródło. A z czystego źródła będzie wypływać czysta woda. I dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 21 wersecie mówi: nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrym zwycięża. Dlatego odwrócenie uwagi od powabu, żeby nas nie wabiły złe rzeczy, żeby nas nie wabiły złe zasady, złe słowa, złe myśli, ale raczej, żebyśmy je skierowali ku dobrym. Trzecie, unikanie zła. Przez odwrócenie już uwagi od złych rzeczy, już w pewnym sensie unikamy zła. Ale unikanie tutaj ma jeszcze szersze znaczenie. Unikanie oznacza odsunięcie się od tych warunków i okoliczności, które skłaniają do zła, które wywierają zły wpływ. Na przykład, jeżeli ktoś był nałogowym, prawda, alkoholikiem, czy palaczem nałogowym, czy jakikolwiek inny nauk praktykował, to powinien się odizolować, odłączyć od tych, którzy to praktykują i po prostu nie mieć styczności ani z lokalami, ani z tytoniem, ani z innymi rzeczami, które by po prostu zachęcały i które by go wciągały z powrotem, jakby zmuszały do powrotu do tego nałogu. Brat autor podaje wiele innych przykładów. Na przykład ktoś ma jakiś pociąg do innych rzeczy, do kradzieży czy innych, to powinien odseparować się od takich sytuacji, które by po prostu stwarzały okazję do odnowienia tego nałogu. I można tu wiele innych przykładów podać, tak w zakresie życia codziennego, jak i różnych spraw, żeby po prostu odłączyć się od tego. I zwróćmy uwagę, co w tej sprawie mówi Salomon. W przypowieściach Salomonowych, tu mamy wiele przestróg. W rozdziale pierwszym i wierszu dziesiątym czytamy słowa następujące. Synu mój, jeżeli by cię namawiali grzesznicy, nie przyzwalaj. 4 rozdział, wiersz 14-15. Ścieżką niepobożnych nie chodź, a nie udawaj się drogą złośliwych. Opuść ją, nie chodź po niej, uchyl się od niej, a omiń ją. I 6 rozdział, wiersz 24-26. Aby cię strzegły od niewiasty złej i od łagodnego języka niewiasty obcej, nie pożądaj piękności jej w sercu twoim, a niech cię nie łowi powiekami swymi, albowiem dla niewiasty wszetrzecznej zubożeje człowiek albo kęsa chleba. Owszem, żona cudzołożna drogą duszę łowi. A więc tak samo seksualnych, różnych apeli, wpływów po prostu, które pobudzają namiętności, również powinien się chrześcijanin odseperować, odłączyć, unikać oglądania różnych filmów erotycznych czy pism, ażeby ten wpływ po prostu nie działał na umysł i nie kierował uwagi. To jest właśnie unikanie zła. Czwarte, wstręt do grzechu. Postępuje dalej tą drogą, przyjmując wrogą postawę umysłu, serca i woli w stosunku do grzechu. A więc, jeżeli już odwróciliśmy uczucia, odwróciliśmy uwagę, unikamy zła, to wtedy powinniśmy rozwinąć. To jest samo przejście. Postępuje jakby dalej. Rozwija się uczucie wstrętu do grzechu. Wstręt jest najsilniejszym wyrażeniem uczucia odrazy i potępienia dla złej zasady lub dla złego czynu, do jakiego zdolny jest umysł i serce człowieka. To jest najmocniejsze wyrażenie tego uczucia, na jakie się człowiek może tylko zdobyć. To wstręt do zła, wstręt do grzechu i wtedy łatwiej będzie zachować się nienaganionym. Tutaj Salomon, a również Dawid szczególnie, chociaż Salomon o tym też mówi, ale jednak psalmista Dawid w psalmie 101 i wierszu 3 mówi tak. Nie położę przed oczy moje złej rzeczy, a każdą sprawę występników mam w nienawiści, a nie chwyci się mnie. 119 psalm i 163 werset. Ale nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, ale zakon twój miłuję. Tak więc, drodzy braterstwo, wstręt do grzechu, brzydzenie się grzechem. Grzech jest obrzydliwy nie tylko w swej istocie i skutku, ale grzech jest szczególnie obrzydliwością przed Bogiem. Bóg się brzydzi wszystkimi grzesznikami świadomymi i dobrowolnymi. Chociaż nie brzydzi się tymi, którzy są mimowolnymi grzesznikami. Bo apostoł Jan w Ewangelii w 3 rozdziale 16 wierszu mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A więc Bóg się nie brzydzi grzesznikami mimowolnymi, dziedzicznymi, ale brzydzi się grzesznikami dobrowolnymi i świadomymi. Nie ma żadnego uznania ani żadnej społeczności z tymi, którzy świadomie i dobrowolnie grzeszą. Piąte. Opozycja do grzechu. A więc powyższe 4 rzeczy, czyli odwrócenie uczuć, odwrócenie uwagi, unikanie zła i wstręt do grzechu, wywołuje opozycję do grzechu, że będziemy wtedy walczyć z każdym przejawem grzechu, z każdym przejawem błędu. Błędy, wady, grzechy są żołnierzami szatana. Natomiast zasady prawdy i sprawiedliwości, zalety chrześcijańskiego charakteru są żołnierzami w służbie w armii Chrystusowej, w walce przeciwko wadom i wrogom. To właśnie Chrystus nas pobudza przez swoje słowo, przez Ducha Świętego, przez opatrzności do podjęcia takiej walki, do wzięcia takiej zbroi, jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 6 od wersetu 11 do 13 następujące słowa. Obleczcie się z pełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. Raczej poprawnie. Nie tylko mamy bój przeciwko krwi i ciału. ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierznościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchowym złościom, które są wysoko. Za grzechem, za błędem, za wadami stoi szatan. To jest złość, która jest wysoko. I on właśnie dąży do tego, aby cię tylko usiedlić, aby cię tylko zniewolić, aby cię tylko po prostu zmusić do takiego postępowania, jakie jemu sprawia przyjemność. A ty będziesz miał gorzkie skutki z tego. Dlatego też bądźmy żołnierzami Pana. Pod dowództwem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w tej właśnie dobrej pracy oczyszczania samego siebie i opozycji do grzechu. Szóste. Usuwanie wad. Usuwanie wad przez zastępowanie je przeciwnymi zaletami. A więc siódme to jest rozwój chrześcijańskich zalet. I tu rozważymy wspólnie. Bowiem ile jest zalet charakteru, a te są wyższe pierwszorzędne, niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. Prawda? Tyle jest wad charakteru. I teraz, jeżeli chcemy rozwijać chrześcijański charakter, to musimy najpierw usuwać wady. Czyli, ażeby rozwijać zalety, to muszą być usunięte wady. Nie można na podstawie nienawiści rozwijać miłość. Na podstawie zazdrości życzliwość. Na podstawie niewiary wiarę. To najpierw musi być usunięte. Tak jak taki prosty przykład. Weźmiemy dwa naczynia. Prawda? Jedno naczynie będzie z wodą, a drugie naczynie z olejem. Woda będzie w tym, oczywiście woda reprezentuje prawdę, ale w tym doświadczeniu będzie reprezentowała zło i wady, a olej Ducha Świętego. I teraz jakbyśmy chcieli, czy będziemy przelewać wodę do oleju, czy olej do wody, to i tak zawsze olej ucieknie, a woda zostanie. Czyli jeżeli najpierw chcąc przelać z jednego naczynia do drugiego olej, to musimy wodę wylać. Czyli chcąc rozwijać w charakterze zalety, to najpierw trzeba usunąć wady. Innej drogi nie ma. Czyli odkryć te wady, zobaczyć te lisy, jak grasują, schwycić je, zabić. A potem dopiero w miejsce tych wad rozwijać chrześcijański charakter, zalety chrześcijańskiego charakteru. Dlatego każdej wadzie odpowiada odpowiednia zaleta. Jak wadę usuniemy, to natychmiast powinniśmy wprowadzać w miejsce niej zaletę. Nie może to miejsce pozostać pustym, bo szatan wprowadzi tam jeszcze, jak mówi Jezus, gorsze rzeczy. A zatem dzieło oczyszczania samego siebie musi być prowadzone dwukierunkowo. Usuwaniem wad i rozwijaniem chrześcijańskiego charakteru. Dlatego święty Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale trzecim, również mówi o takiej postawie. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, wiersz 10-12. Albowiem kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech pohamuje języka swego od złego, a usta jego niech nie mówią zdrady. Niech się odwróci od złego, a czyni dobro. Niech szuka pokoju i ściga go. Albowiem oczy pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich. Lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią złe rzeczy. I któż jest, co by wam złe uczynił, jeżeli byście dobrego naśladowcami byli? Otóż, drodzy braterstwo, te słowa świętego Piotra są wymowne. Można by wiele, wiele innych przytoczyć, ale one wystarczają, żeby nam pokazały konieczność walki w naszym chrześcijańskim życiu i postępowaniu. Walki z wadami, ale nie czyimi wadami, tylko ze swoimi wadami. Łatwiej i lepiej może i przyjemniej jest odkrywać sobie zalety, ale to niekorzystne. Albo łatwiej jest odkrywać wady u innych, ale do tego nie mamy prawa. Bóg nas do tego nie upoważni. Więc odkrywanie w sobie wad to jest trudna praca, to jest ciężka praca, ale konieczna, ale niezbędna, abyśmy otrzymali łaskę i nagrodę żywota wiecznego, tego z całego serca. Wszystkim życzę, sam pragnę i na wieki.